Projekt ustawy, który likwiduje tak zwaną przesłankę eugeniczną, jest już w Sejmie.
Dokument z podpisem ponad 830 tysięcy Polaków złożył dziś Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję.
Obecnie istnieje możliwość zabicia nienarodzonego dziecka z powodu jego choroby. To jedna z trzech przewidzianych w prawie i jest to także najczęstsza przyczyna tzw. aborcji w Polsce.
Podpisy pod projektem ustawy eliminującej tę przesłankę zbierane były od września. W akcję zaangażowało się kilkanaście tysięcy wolontariuszy z różnych środowisk.
Projekt jest krótki i niekontrowersyjny. Chodzi o wykreślenie przesłanki eugenicznej, co pozwoli uratować ponad 1000 dzieci rocznie, powiedziała pełnomocnik Komitetu Zatrzymaj Aborcję Kaja Godek.
Zaapelowała też do posłów o uchwalenie ustawy, którą popierają obywatele.
Pod projektem ustawy przyznającym prawo do życia także dzieciom chorym i niepełnosprawnym podpisało się przeszło 830 tysięcy Polaków w niespełna 2 miesiące. Jest to wynik ogromnego poruszenia społecznego, jest to wynik wrażliwości Polaków na los dzieci słabszych i chorych. I to, z czym dzisiaj przychodzimy do Sejmu, to jest apel do posłów o to, aby uchwalili prawo i aby zrobili to niezwłocznie. Co 8 godzin w którymś z polskich szpitali w bardzo brutalny sposób zabija się dziecko z podejrzeniem niepełnosprawności lub choroby. Są to bardzo brutalne procedury, przeprowadzane najczęściej w 5. i 6. miesiącu ciąży. To jest barbarzyństwo w majestacie prawa. Liczymy na to, że Sejm niezwłocznie zajmie się tą ustawą i że posłowie uchwalą nasz projekt.
Proponowane zmiany poparł m.in. prezydent Andrzej Duda, który zapowiedział, że podpisze taką ustawę, jeżeli trafi na jego biurko.
Obecnie w Polsce tak zwaną aborcję dopuszcza się w 3 przypadkach, gdy według lekarzy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu lub gdy medycy uznają, że dziecko jest chore.
Wszystkie sugestie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS zostały uwzględnione w naszych pracach i rozwiązaniach, zapewniła rzecznik PiSu Beata Mazurek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po godzinnej przerwie wznowiła posiedzenie w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotychczas omówiła 100 ze 132 artykułów, przyjętych też kilkanaście poprawek Prawa i Sprawiedliwości.
Poseł Beata Mazurek w rozmowie z dziennikarzami nawiązała do dzisiejszej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.
Pan prezydent nie mówił o granicach, które parlament może przekroczyć, tylko o granicach, które sam sobie postawił, których ewentualnie przez nas przekroczenie nie byłoby dla niego niezaakceptowania.
Czy to się nie dzieje teraz?
W mojej ocenie nie, ale to jest tylko i wyłącznie moja ocena. My stawiamy na to, by przeprowadzić skutecznie reformę wymiaru sprawiedliwości. Taką reformę, która będzie powodowała to, że Polacy, którzy będą szli do sądu, będą mieli poczucie i przeświadczenie tego, że wyrok, który tam zapadnie, będzie wyrokiem sprawiedliwym, nie będzie przewlekły. Nie będzie sytuacji, gdzie będzie nie tylko przewlekłość, ale takie poczucie niesprawiedliwości społecznej i mamy nadzieję, że to zrobimy.
Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Wietnamie pytany, czy na tym etapie prac nad ustawami bliżej jest do ich podpisania czy zawetowania, odpowiedział, że trwa debata parlamentarna.
Jak dodał, określił granice tego, co postrzega jako dopuszczalną zmianę w ustawach o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Podkreślił, że nie zgodzi się na powrót do rozwiązań zakwestionowanych w lipcu.
W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckich projektów w sprawie Sądu Najwyższego i KRS-u. Od wtorku trwają prace Sejmowej Komisji Sprawiedliwości nad projektami. Najprawdopodobniej dziś zakończą się prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym.
Drugie czytanie obu projektów w Sejmie jest planowane na 6 grudnia.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wśród lekarzy kampanię promującą wystawianie e-zwolnień.
Akcja ma związek z wchodzącymi od 1 lipca przyszłego roku przepisami, które zakładają, że elektroniczne zwolnienia całkowicie zastąpią obecne druki. Obecnie lekarze mogą je wystawiać w obydwu wersjach, jednak e-zwolnienia stanowią mały odsetek.
Powodem jest fakt, że konieczne jest podpisywanie ich albo płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo korzystanie z profilu zaufanego ePUAP, który zdaniem lekarzy jest czasochłonny i skomplikowany.
Dlatego opracowano nową, bezpłatną i prostszą formę uwierzytelniania, która polega na korzystaniu z certyfikatów oferowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Będzie ona możliwa do realizowania od 1 grudnia tego roku, mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
W tej chwili mamy w rejestrze lekarzy uprawnionych do wystawiania w ogóle zaświadczeń o niezdolności tej do pracy, w tym też oczywiście tej krótkookresowej, 143 tysiące, natomiast korzysta z tego około tylko 3%, jeżeli chodzi o elektroniczną formę. I w związku z tym, żeby teraz przygotować też środowisko i lekarzy, taką podjęłam decyzję z zarządem, że rozpoczynamy właśnie bardzo odpowiedzialne działanie, a więc jest to bardzo duże przedsięwzięcie, no i które tak naprawdę ma na celu doprowadzenie w sposób taki przemyślany, łagodny do tego, że ta obligatoryjność po prostu rzeczywiście będzie stosowana od 1 lipca przyszłego roku.
Prezes Gertruda Uścińska wskazała, że celem ZUS jest, aby po szkoleniach około 30% lekarzy wystawiało już dobrowolnie e-zwolnienia w miejscach dotychczasowych wypisywanych ręcznie druków.
Reguły trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej powinny być stosowane w przypadku Nord Stream 2, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju zapewnił w rozmowie z naszą redakcją, że Polska nieustannie zabiega o to w Komisji Europejskiej.
Wicepremier zwrócił też uwagę, że strategia budowy gazociągu Nord Stream przeszkadza w tym, by Polska mogła stać się hubem gazowym dla centralnej Europy.
PGNiG, nasza główna spółka gazowa, podpisała 5-letni kontrakt na dostawy gazu wydobywanego metodą złupków. I bardzo dobrze, że staramy się dywersyfikować. Polska ma szansę być hubem gazowym dla centralnej Europy, a strategia Nord Stream 2 jest po to, żeby centralna Europa była jak najbardziej uzależniona od Rosji i również oczywiście od Niemiec. Żebyśmy płacili im za pośrednictwo, płacili za tranzyt, pomimo tego, że mamy przecież gazociągi, chociażby jak gazociąg Jamalski czy inne gazociągi, które do Polski dochodzą. A więc zdecydowanie opowiadamy się przeciwko budowaniu Nord Stream 2 i takie stanowisko w Brukseli bardzo mocno podkreślam za każdym razem, kiedy rozmawiam z komisarzami.
Wczoraj rosyjski wicepremier Arkadii Dworkowicz po spotkaniu z szefem MSZ Niemiec Zygmarem Gabrielem powiedział, że Rosja i Niemcy są zgodne, że Nord Stream 2 powinien być realizowany.
Dziś w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich w sprawie proponowanych przez Komisję Europejską zmian w unijnym prawie dotyczącym gazociągów.
Popierana przez Polskę propozycja ma jednocześnie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terenie Unii Europejskiej podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. Inicjatywa mogłaby zagrozić opłacalności projektu gazociągu Nord Stream 2.
Komisja Europejska liczy na to, że zmiany zostaną szybko przyjęte przez kraje Unii Europejskiej. Jednak, jak wynika ze źródeł unijnych, dziś Niemcy wyraziły zastrzeżenia prawne wobec projektu. Domagały się także razem z Belgią, Austrią i Holandią przygotowania pisemnej opinii prawnej w tej sprawie.
Ostatecznie nie zgodziła się na to Estonia, która sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej. Jej zdaniem wątpliwości może wyjaśnić sama Komisja Europejska.
Według informacji Polskiej Agencji Prasowej kolejne spotkanie przedstawicieli krajów członkowskich w tej sprawie ma odbyć się jeszcze w pierwszej połowie grudnia.
To były wiadomości w Radiu Maryja.